Lekcja piąta, 2 sierpnia. Pascha. Sobota, po południu, 26 lipca. Tekst pamięciowy. A gdy was zapytają synowie wasi, co znaczy ten wasz obrzęd? Odpowiecie, jest to rzeźna ofiara paschalna dla Pana, który omijał domy synów Izraela w Egipcie, gdy Egipcjanom zadawał ciosy, a domy nasze ochronił. Druga Księga Mojżeszowa 12:26-27. Wkrótce na Egipt miała spaść 10., czyli ostatnia plaga. Wydane zostało też końcowe ostrzeżenie i niebawem miała zapaść ostateczna decyzja. Była to dosłownie sprawa życia i śmierci. W grę wchodziło nie tylko życie poszczególnych osób, ale byt poszczególnych rodzin i los całego narodu. Faraon i jego urzędnicy dzierżyli w swych rękach przyszłość wielu ludzi i od ich decyzji zależało to, czy ludzie ci będą żyć, czy nie. Postawa faraona wobec żywego Boga Izraela miała zaważyć nie tylko na przyszłości monarchy, ale także na przyszłości jego królestwa i jego ludu. Jak się czujesz i co robisz, gdy ciężar okoliczności dotkliwie cię przygniata i musisz zrobić kolejny krok, a od twojego wyboru zależy przyszłość twoja i innych ludzi? Bóg jest więcej niż gotowy udzielić nam mądrości, zrozumienia i mocy do uczynienia tego, co dobre. Zobacz, pierwszy list do Koryntian 1:30. Ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem. List do Filipian 2:13. Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie i wykonanie. Problem polega na tym, że w głębi naszego upartego serca nie zawsze chcemy tego, co dobre. Wiemy, co powinniśmy wybrać, ale wybieramy inaczej. W historii faraona niechęć jednego człowieka, by poddać się Bogu w obliczu przekonujących dowodów, ściągnęła tragedię na wielu ludzi. Niestety tego rodzaju tragedie powtarzają się do dziś raz po raz. Niedziela, 27 lipca. Jeszcze jedna plaga. Prorok Amos zapewnia nas, że nie czyni Wszechmogący Pan nic, jeżeli nie objawił swojego planu swoim sługom, prorokom. Księga Amosa 3:7. A zatem przez proroka Mojżesza Bóg objawił faraonowi, co ma nastąpić. Faraon otrzymał uroczyste ostrzeżenie. Plaga, która miała spaść na Egipt, była sprawiedliwym sądem nad pychą, okrucieństwem i bałwochwalstwem, które ściągnęły nieszczęścia na kraj. Jakie ostrzeżenie przekazał Bóg, zanim dokonał sądu nad Egiptem? Przeczytaj, druga Księga Mojżeszowa 11:1-10. I rzekł Pan do Mojżesza, jeszcze jedną plagę ześlę na Faraona i na Egipt, potem wypuści was stąd. Wypuści was całkowicie, a nawet was stąd wypędzi. Powiedz ludowi, ażeby pożyczyli sobie każdy mężczyzna od swego sąsiada, a każda niewiasta od swojej sąsiadki przedmioty srebrne i przedmioty złote. A Pan usposobił Egipcjan życzliwie do ludu. Także ów mąż, Mojżesz, był bardzo poważany w ziemi egipskiej, zarówno u dworzan Faraona, jak i u ludu. I rzekł Mojżesz, tak mówi Pan, o północy przejdę przez Egipt. I pomrą wszyscy pierworodni w ziemi egipskiej, od pierworodnego syna Faraona, który miał zasiąść na jego tronie, aż do pierworodnego syna niewolnicy, która jest przy żarnach, i wszelkie pierworodne bydła. I powstanie wielki krzyk w całej ziemi egipskiej, jakiego przedtem nie było i potem nie będzie. Lecz na nikogo z Izraelitów nawet pies nie warknie, ani na ludzi, ani na bydło, abyście poznali, że Pan robi różnicę między Egipcjanami a Izraelitami. I przyjdą wszyscy ci słudzy twoi do mnie, i złożą mi pokłon, mówiąc, wyjdź ty i cały lud, który idzie za tobą. Potem wyruszę. I wyszedł od Faraona w srogim gniewie. Ale Pan rzekł do Mojżesza, Faraon was nie usłucha, aby cudów moich było jeszcze więcej w ziemi egipskiej. A Mojżesz i Aaron dokonali wszystkich tych cudów przed Faraonem. Lecz Pan przywiódł do zatwardziałości serce Faraona, tak iż nie wypuścił synów izraelskich ze swego kraju. Bóg dał Egipcjanom czas do 3 dni ciemności, by przemyśleli wszystko, co wydarzyło się do tej pory, i zrozumieli znaczenie tych dramatycznych zdarzeń. skierował do nich także ostatnie wyraźne ostrzeżenie i dał im ostatnią szansę dokonania właściwego wyboru. Jednak w II Księga Mojżeszowa 11:8 czytamy, że Mojżesz wyszedł od Faraona w srogim gniewie. Co było przyczyną gniewu Mojżesza? Najpewniej to, iż wiedział, jaka tragedia dotknie wielu niewinnych ludzi podczas 10. plagi, i to z powodu zatwardziałości Faraona, który jako władca powinien był tych ludzi chronić. Liczba 10 ma istotne znaczenie w biblijnej symbolice. Oznacza pełnię, kompletność. Na przykład 10 przykazań stanowi kompletne objawienie Bożego prawa moralnego. Tak więc 10 plag egipskich stanowi pełny wyraz Bożej sprawiedliwości i kary. Bóg jako sędzia jest przeciwny pysze, niesprawiedliwości, dyskryminacji, arogancji, wyzyskowi, okrucieństwu i egoizmowi. Bóg jest zawsze po stronie cierpiących, uciskanych, wyzyskiwanych i prześladowanych. Bóg w swoim czasie wymierzy sprawiedliwość, która w gruncie rzeczy jest po prostu wyrazem Jego miłości. Zobacz Księga Psalmów 2:12. Aby się nie rozgniewał i abyście nie zgubili drogi, bo łatwo płonie gniewem. Szczęśliwi wszyscy, którzy Mu ufają. Księga Psalmów 33:5. On miłuje sprawiedliwość i prawo, pełna jest ziemia łaski Pana. Księga Psalmów 85:12. Wierność wyrośnie z ziemi, a sprawiedliwość wyjrzy z niebios. Księga Psalmów 89:15. Sprawiedliwość i prawo są podstawą tronu Twego, łaska i wierność idą przed Tobą. Księga Psalmów 101:1. Psalm Dawidowy. Łaskę i prawo opiewać będę, Tobie, Panie, grać będę. Księga Izajasza 16:5. Wtedy tron będzie utrwalony przez łaskę i zasiądzie na nim w namiocie Dawida sędzia, który będzie dbał o prawo i troszczył się o sprawiedliwość. Księga Jeremiasza 9:23. Lecz kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, że jest rozumny i wie o mnie, iż ja, Pan, czynię miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość na ziemi, gdyż w nich mam upodobanie, mówi Pan. My także powinniśmy robić, co w naszej mocy, by być ludźmi miłującymi i sprawiedliwymi. Jednak zawsze grozi nam wpadanie w jedną z dwóch skrajności. Albo z miłości przymykamy oczy na zło, gdy należy je ganić i karcić, albo stosujemy sprawiedliwość bez miłosierdzia, w surowy i bezduszny sposób. Żadna z tych skrajności nie jest właściwa. Jaki zatem jest Boży ideał? Oznajmiono Ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od Ciebie, tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Księga Michała 6:8. Jeśli nie potrafimy zachować idealnej równowagi, dlaczego lepiej jest zbłądzić, przechylając się na stronę miłosierdzia, zamiast sprawiedliwości? Czy rzeczywiście jest to lepsze? Poniedziałek, 28 lipca. Pascha. Jakich konkretnych instrukcji udzielił Bóg Mojżeszowi i Aaronowi przed opuszczeniem Egiptu przez Izraelitów? Przeczytaj. Druga Księga Mojżeszowa 12:1-20. I rzekł Pan do Mojżesza i do Aarona w ziemi egipskiej, mówiąc, ten miesiąc będzie wam początkiem miesięcy, będzie wam pierwszym miesiącem roku. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela, mówiąc, 10 dnia tego miesiąca weźmie sobie każdy baranka dla rodziny, baranka dla domu. Jeżeli zaś rodzina jest za mała na jednego baranka, niech dobierze sąsiada mieszkającego najbliżej jego domu według liczby osób, według tego, ile każdy może zjeść. Należy liczyć osoby na jednego baranka. Ma to być baranek bez skazy, samiec jednoroczny. Może to być baranek lub koziołek. Będziecie go przechowywać do 14 dnia tego miesiąca i zabije go całe zgromadzenie zboru izraelskiego o zmierzchu. I wezmą z jego krwi i pomarzą oba o drzwia i nadproże w domach, gdzie go spożywają. Mięso jego upieczone na ogniu spożyją podczas tej nocy, jeśli je będą z prześnikami i gorzkimi ziołami. Nie jedzcie z niego nic surowego ani ugotowanego w wodzie, lecz tylko upieczone na ogniu w całości, głowa razem z odnóżami i częściami środkowymi. nie pozostawiajcie z niego nic do rana, a jeśli z niego zostanie coś do rana, spalcie to w ogniu. A w ten sposób spożywać go będziecie, biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w ręku waszym. Zjecie go w pośpiechu. Jest to ofiara paschalna dla Pana. Tej nocy przejdę przez ziemię egipską i zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka do bydła, i dokonam sądów nad wszystkimi bogami Egiptu, ja, Pan. A krew ta będzie dla was znakiem na domach, gdzie będziecie. Gdy ujrzę krew, ominę was, i nie dotknie was zgubna plaga, gdy uderzę ziemię egipską. Dzień ten będzie wam dniem pamiętnym i będziecie go obchodzili jako święto Pana. Będziecie go obchodzili przez wszystkie pokolenia jako ustanowienie wieczne. Przez 7 dni jeść będziecie prześniki. Już pierwszego dnia usuniecie kwas z domów waszych, bo każdy, kto od 1 do 7 dnia jeść będzie to, co kwaszone, usunięty będzie z Izraela. Pierwszego dnia i 7 dnia będzie u was święte zgromadzenie, w tych dniach nie wolno wykonywać żadnej pracy. Tylko to, co każdy potrzebuje do jedzenia, wolno wam przygotować. Przestrzegajcie święta prześników, gdyż w tym właśnie dniu wyprowadziłem zastępy wasze z ziemi egipskiej. Przestrzegajcie tego święta przez wszystkie pokolenia jako ustanowienie wieczne. W 1 miesiącu, od wieczora 14 dnia tego miesiąca aż do wieczora 21 dnia będziecie jedli prześniki. Przez 7 dni nie będzie kwasu w domach waszych. Każdy bowiem kto jeść będzie kwaszone, usunięty będzie ze społeczności Izraela, zarówno przybysz jak i tubylec. Nie będziecie jedli nic kwaszonego, we wszystkich siedzibach waszych jeść będziecie prześniki. Z ludzkiego punktu widzenia można byłoby się spodziewać, że Bóg poinstruuje Mojżesza i Aarona, jak zorganizować wyjście Izraelitów z Egiptu, jak zebrać zapasy na drogę, zwłaszcza dla starców i matek z małymi dziećmi, jak zatroszczyć się o stada żywego inwentarza, i tak dalej. Jednak zamiast tego Bóg udzielił zaskakującej instrukcji. Otóż polecił ludziom wziąć udział w obrzędzie nazwanym potem obrzędem paschalnym. Mówiąc innymi słowy, w oczekiwaniu na wyjście z niewoli mieli oni skupić się na oddaniu czci Panu, który zamierzał ich wyzwolić. Na wszystko inne miał przyjść czas potem. Każda rodzina otrzymała polecenie przygotowania baranka, który miał zostać zabity i zjedzony przez uczestników Paschy. Te rodziny, które liczyły zbyt mało osób, by spożyć mięso z całego baranka, miały się przyłączyć do innych rodzin. Co Pan zamierzał uczynić dla swojego ludu podczas ostatniej plagi? Co symbolizowało to niezwykłe wydarzenie? Przeczytaj 2 Księga Mojżeszowa 12:13-14, a krew ta będzie dla was znakiem na domach, gdzie będziecie. Gdy ujrzę krew, ominę was, i nie dotknie was zgubna plaga, gdy uderzę ziemię egipską. Dzień ten będzie wam dniem pamiętnym i będziecie go obchodzili jako święto Pana, będziecie go obchodzili przez wszystkie pokolenia jako ustanowienie wieczne. Rocznica wyjścia Izraelitów z Egiptu była świętowana co roku nie tylko jako upamiętnienie tego wydarzenia w dziejach Izraela, ale także jako symbol Bożego wyzwolenia realizowanego w każdym pokoleniu. Dla każdego wierzącego człowieka było to nowe i aktualne doświadczenie. W 2 Księga Mojżeszowa 12:12-13 wyjaśniono znaczenie Paschy. Oznaczała ona, że sąd Boży ominie Izraelitów. To wydarzenie miało tak doniosłe znaczenie, iż zostało upamiętnione jako jedno z dorocznych świąt. Słowo Pascha pochodzi od hebrajskiego rzeczownika Pesach, który znaczy między innymi obejście, ominięcie, pominięcie. Oznacza to, że śmierć pierworodnych ominęła te domy, których odrzwia pomazano krwią baranka symbolizującego życie i zbawienie. Świętowanie Paschy miało przypominać Izraelitom o wielkich i łaskawych dokonaniach Boga dla jego ludu. To święto służyło także zachowaniu ich narodowej tożsamości i pieczętowało ich religijne przekonania. Dlaczego tak ważne jest to, byśmy zawsze pamiętali dobro, jakie Bóg nam wyświadczył w przeszłości, i ufali, że podobnie będzie On czynił dla nas w przyszłości? Wtorek, 29 lipca. Pascha. Jaką rolę odgrywała krew baranka w symbolice święta Paschy? Przeczytaj druga księga Mojżeszowa 12:17-23. Przestrzegajcie święta przaśników, gdyż w tym właśnie dniu wyprowadziłem zastępy wasze z ziemi egipskiej. Przestrzegajcie tego święta przez wszystkie pokolenia jako ustanowienie wieczne. W pierwszym miesiącu, od wieczora 14 dnia tego miesiąca aż do wieczora 21 dnia będziecie jedli przaśniki. Przez 7 dni nie będzie kwasu w domach waszych. Każdy bowiem, kto jeść będzie kwaszone, usunięty będzie ze społeczności Izraela, zarówno przybysz, jak i tubylec. Nie będziecie jedli nic kwaszonego, we wszystkich siedzibach waszych jeść będziecie przaśniki. Potem Mojżesz wezwał wszystkich starszych Izraela i rzekł do nich: idźcie i weźcie sobie po jednym baranku na rodzinę i zabijcie go na ofiarę paschalną. Weźcie też wiązkę chyzopu i zanurzcie we krwi, która jest w misie, i pomaszcie nadproże i oba odrzwia krwią z misy. Niech nikt z was nie wychodzi z drzwi domu swego aż do rana, gdyż Pan przechodzić będzie, aby uderzyć Egipcjan. A gdy ujrzy krew na nadprożu i na obu odrzwiach, ominie Pan te drzwi i nie pozwoli niszczycielowi wejść do domów waszych, aby zadać cios. Krew baranka paschalnego jest jednym z najważniejszych elementów obrzędowych Paschy. Ci, którzy uczestniczyli w tym święcie, mieli pomazać krwią zabitego baranka odrzwia swojego domu. W ten sposób świadczyli o swojej wierze w to, że Bóg ocali ich przed tym, co spotka tych, których nie chroni krew baranka. Była to oczywiście Ewangelia wyrażona w sposób symboliczny, gdyż krew baranka paschalnego wskazywała na ofiarę Jezusa Chrystusa, baranka Bożego, który gładzi grzech świata. Ewangelia Jana 1:29. Dlatego też baranek paschalny musiał być bez skazy. Krew symbolizowała Bożą ochronę i zwycięstwo życia nad śmiercią przez krew Chrystusa. A krew ta będzie dla was znakiem na domach, gdzie będziecie. Gdy ujrzę krew, ominę was i nie dotknie was zgubna plaga, gdy uderzę ziemię egipską. Druga księga Mojżeszowa 12:13. Ewangelia od początku była kojarzona z Paschą, gdyż obrzędy związane z Paschą wskazywały nie tyle na uwolnienie z niewoli egipskiej i otrzymanie ziemi obiecanej, ale na ofiarę Jezusa Chrystusa za nasze grzechy oraz zastosowanie mocy Jego krwi do tych wszystkich, którzy przyjmują Jego ofiarę złożoną za nich i są chronieni przez nią. Po upływie wielu wieków od ustanowienia Paschy Paweł tak napisał o jej znaczeniu: wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, bo przecież przaśni jesteście. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha. Pierwszy list do Koryntian 5:7 Biblia księdza Romaniuka. Drożdże czy zakwas były używane w celu przygotowania różnego rodzaju wypieków. Po raz pierwszy Biblia wspomina o tym w powiązaniu z przygotowaniem niekwaszonego chleba w przeddzień wyjścia Izraelitów z Egiptu. Bóg nakazał im usunąć kwas z domów, więc upiekli chleb bez kwasu. W tym szczególnym kontekście kwas, czyli zaczyn chlebowy, został użyty jako symbol grzechu, dlatego nie wolno było go używać ani nawet trzymać w domu w czasie tygodnia paschalnego. Przaśny chleb jest symbolem bezgrzesznego Mesjasza, który pokonał wszelkie pokusy i oddał swoje życie za nas. Wiązka chizopu umoczona we krwi w celu pomazania nią odrzwi symbolizuje oczyszczającą łaskę Bożą. Krótko mówiąc, cały obrzęd Paschy jest objawieniem odkupieńczego dzieła Jezusa. Jak fakt, iż odkupienie z grzechu wymagało przelania krwi Jezusa, samego Boga, świadczy o powadze problemu grzechu. Środa, 30 lipca. Przekazanie pochodni. Psalmista Dawid mówi o tym, jak nasze dzieci mogą poznać Boga i Jego pełną miłość i opiekę. Pokolenie, pokoleniu głosi Twoje dzieła i zwiastuje Twoje potężne czyny. Księga Psalmów 145:4. Biblia Tysiąclecia. Jedni ludzie mają mówić innym ludziom o Bogu i Jego niezwykłych dokonaniach, przekazując Jego naukę, a następnie każda rodzina ma wychowywać następne pokolenia w poznaniu Słowa Bożego. Jakie ważne polecenie zostało zawarte w tych wersetach? Przeczytaj druga księga Mojżeszowa 12:24-28. Przestrzegajcie tego jako ważnego na wieki ustanowienia dla was i synów waszych. A gdy wejdziecie do ziemi, którą Pan wam da, jak obiecał, przestrzegać będziecie tego obrzędu. A gdy was zapytają synowie wasi, co znaczy ten wasz obrzęd? Odpowiecie, jest to rzeźna ofiara paschalna dla Pana, który omijał domy synów Izraela w Egipcie, gdy Egipcjanom zadawał ciosy, a domy nasze ochronił. I lud pochylił głowy, i oddał pokłon. I poszli synowie izraelscy, i uczynili tak, jak Pan nakazał Mojżeszowi i Aaronowi, tak uczynili. Rodzice byli pierwszymi nauczycielami dzieci w Izraelu i mieli im opowiadać między innymi historię wyjścia z Egiptu. Historia ta miała być przedstawiana nie tylko jako historyczne wydarzenie, ale także jako wzorzec osobistego doświadczenia zachowujący aktualność mimo upływu czasu. Świętując Paschę, młodzi Izraelici mieli utożsamiać się ze swoimi przodkami, przeżywając na nowo ich historię. Ojciec miał opowiadać swoim dzieciom o niewoli egipskiej, pokonaniu egipskich bogów, plagach i ostatecznym wyzwoleniu. W Księdze Wyjścia dwukrotnie podkreślono, jak rodzice w przyszłości mają odpowiadać na pytania dzieci dotyczące święta Paschy. Zobacz, 5 Księga Mojżeszowa 6:6-8. Niechaj słowa te, które ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu. Będziesz je wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska między twoimi oczyma. I 2 Księga Mojżeszowa 13:14-16. A gdy kiedyś zapyta ciebie syn twój, mówiąc, co to oznacza, powiesz mu, ręką przemożną wyprowadził nas Pan z Egiptu, z domu niewoli. Bo gdy Faraon uporczywie wzbraniał się wypuścić nas, zabił Pan wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od pierworodnego z ludzi do pierworodnego z bydła. Dlatego ofiaruję Panu wszystkie samce, otwierające łono matki, każdego zaś pierworodnego z synów moich wykupuję. Niechaj to będzie jako znak na ręce twojej i jako znamie między oczyma twoimi, gdyż ręką przemożną wyprowadził nas Pan z Egiptu. Warto zauważyć, że Izraelici byli jeszcze w Egipcie, gdy otrzymali nakaz świętowania wyzwolenia z Egiptu. Zatem już samo świętowanie było aktem wiary. Gdy otrzymali te wskazówki, lud pochylił głowy i oddał pokłon swojemu Odkupicielowi, a następnie Izraelici przystąpili do wykonania tego, co im polecił. W Księdze Powtórzonego Prawa Mojżesz przypomniał Izraelitom, by opowiadali historię swojego narodu jako element swojej osobistej drogi. Zwróć uwagę na wspólnotową formę tego opowiadania i nacisk położony na aktualne doświadczenie. Zabłąkanym Aramejczykiem był mój ojciec i zstąpił do Egiptu, i przebywał tam jako obcy przybysz w nielicznej garstce, lecz stał się tam wielkim, potężnym i licznym narodem. Lecz Egipcjanie źle się z nami obchodzili, uciskali nas i nakładali na nas ciężką pracę przymusową, my zaś wołaliśmy do Pana, Boga naszych ojców, i Pan wysłuchał naszego głosu, i wejrzał na naszą udrękę i mozu oraz na nasz ucisk, i wyprowadził nas Pan z Egiptu ręką możną i podniesionym ramieniem wśród wielkiej zgrozy, znaków i cudów, i przyprowadził nas na to miejsce, i dał nam tę ziemię, ziemię opływającą w mleko i miód. 5 Księga Mojżeszowa 26:5-9. Przez wspominanie i opowiadanie dzieciom na nowo historii Paschy i innych wydarzeń w dziejach biblijnych, rodzice mieli pomagać im zapamiętać, co Bóg uczynił dla nich i dla całego swojego ludu. To opowiadanie miało być błogosławieństwem zarówno dla opowiadających, jak i dla słuchających. Czwartek, 31 lipca. Sąd Boży. Przeczytaj w 2 Księga Mojżeszowa 12:29-30 o tym, jak Bóg poraził pierworodnych w Egipcie. Dlaczego kara dotknęła właśnie pierworodnych? Zobacz także list do Hebrajczyków 11:28. 2 Księga Mojżeszowa 12:29-30. O północy zabił Pan wszystkich pierworodnych w ziemi egipskiej, od pierworodnego syna Faraona, który miał zasiąść na jego tronie, aż do pierworodnego syna więźnia, który był w więzieniu, i wszelkie pierworodne bydła. I wstał Faraon tej nocy, on i wszyscy dworzanie jego, i wszyscy Egipcjanie, i powstał wielki krzyk w Egipcie, gdyż nie było domu, w którym nie byłoby umarłego. List do Hebrajczyków 11:28. Przez wiarę obchodził Paschę i dokonał pokropienia krwią, aby ten, który zabijał pierworodne, nie dotknął się ich. Ostatnia plaga egipska dotknęła bezpośrednio pierworodnych. Był to Boży sąd nad wszystkimi bogami Egiptu i wszystkimi rodzinami oddającymi cześć fałszywym bogom, bezużytecznym bożkom odzwierciedlającym ludzkie namiętności, pragnienia i męki. Jak wykazały poprzednie plagi, bożki te nie były w stanie nikogo uratować. Ich bezużyteczność stała się całkowicie widoczna teraz, podczas 10. plagi, która przyniosła zdecydowanie bardziej dotkliwe konsekwencje dla Egipcjan niż wszystkie poprzednie plagi razem wzięte. W całym rozległym królestwie egipskim pycha każdego domu została poniżona. Krzyki i narzekania pogrążonych w rozpaczy napełniły powietrze. Król i dworzanie, z pobladłymi twarzami i drżącymi wargami, stali jak wryci, zdjęci przejmującą grozą. Faraon reprezentował najwyższą władzę i Boga Egiptu, a jego pierworodny syn był uważany za syna Bożego. Izyda była boginią strzegącą dzieci, Heket miała być boginią czuwającą nad kobietami rodzącymi, Amin był bogiem rozmnażania. Ponadto Egipcjanie wierzyli jeszcze w kilku innych bożków mających zapewnić im płodność. Wszyscy ci bogowie okazali się bezsilni w konfrontacji z żywym Panem. Mojżesz zaśpiewał, któż jest jak Ty, wśród bogów, Panie? Któż jest jak Ty, wzniosły w świętości? Straszliwy w chwalebnych czynach. Sprawco cudów. Druga Księga Mojżeszowa 15:11. A Jetro oświadczył później. Teraz wiem, że Pan jest większy niż wszyscy bogowie, bo dlatego wyratował lud z niewoli Egipcjan, że ci zuchwale z nim postępowali. Druga Księga Mojżeszowa 18:11. Według pierwszego rozdziału Księgi Wyjścia Egipcjanie zabijali nowonarodzonych synów Izraelitów na rozkaz Faraona, aby unicestwić naród izraelski, a wcześniej podporządkować go sobie zupełnie i upokorzyć. Teraz kara Boża dotknęła pierworodnych synów Egiptu. Co ludzie sieją, to i będą zbierać. Nasze decyzje i czyny pociągają za sobą konsekwencje. Bolesną prawdą, której wszyscy doświadczyliśmy, jest to, że nie tylko my cierpimy wskutek naszych złych czynów. Także inni ludzie, czasami nawet bardzo wielu, i to niewinnych, cierpią także. Taka jest natura grzechu i zła. W jaki sposób zdarzyło ci się cierpieć wskutek cudzych grzechów? Jak inni cierpieli wskutek twoich grzechów? Jaka jest nasza jedyna nadzieja w obliczu problemu grzechu i zła? Piątek, 1 sierpnia. Do dalszego studium. Pascha miała być zarówno pamiątką, jak i symbolem, nie tylko wskazującym na wyzwolenie z Egiptu, ale także na przyszłe wyzwolenie, którego dokona Chrystus, uwalniając swój lud z niewoli grzechu. Baranek ofiarny symbolizował baranka Bożego, w którym jest nasza jedyna nadzieja zbawienia. Apostoł mówi, Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha. Pierwszy list do Koryntian 5:7 Biblia Tysiąclecia. Nie wystarczyło, by baranek paschalny został zabity. Jego krwią należało pokropić odrzwia. Tak i zasługi krwi Chrystusa muszą być przyjęte przez człowieka. Musimy wierzyć, że On umarł nie tylko za świat, ale i za każdego z nas z osobna. Musimy przyswoić sobie moc pojednawczej ofiary. Do dziś w rodzinach wierzących Żydów obchodzi się Paschę. Wyznawcy judaizmu zachowują tak zwany paschalny seder, hebrajski porządek, podczas którego wspominają wyjście Izraelitów z Egiptu i spożywają specjalny wspólny posiłek. Obrzęd ten jest przestrzegany dosłownie od czasu wyjścia narodu izraelskiego z niewoli egipskiej. Tylko sobota, siódmy dzień tygodnia, także zachowywana przez wierzących Żydów, jest świętowana dłużej, bo od zarania ludzkości. Pytania do dyskusji. 1. Jak możemy zrozumieć sprawiedliwość i uczciwość Pana w tym, iż pozbawił życia pierworodnych, wśród których z pewnością znalazło się wielu niewinnych dorosłych już i wiele niewinnych dzieci. Jak możemy pogodzić surowość tego wyroku z miłością Boga? Pomyśl także o potopie. Jak możemy wytłumaczyć tego rodzaju Boże decyzje? 2. Co oznacza symboliczne wrażenie, iż wierzący są okryci krwią Jezusa i że Jego krew obmywa ich ze wszystkich nieprawości? 3. Przeczytaj uważnie następujący cytat. Naśladowcy Chrystusa muszą uczestniczyć w Jego doświadczeniu. Muszą przyjmować i przyswajać sobie Słowo Boże, aby stało się pobudzającą siłą ich życia i działania. Dzięki mocy Chrystusa muszą zostać przemienieni na Jego podobieństwo i odzwierciedlać Jego boskie przymioty. Duch i dzieło Chrystusa muszą stać się duchem i dziełem Jego uczniów. Jak możemy pozwolić Chrystusowi dokonać w nas tego, o czym jest mowa w tym cytacie?